Nasz dziennik, wydanie sobotnio-niedzielne, 22 maja 2010 roku. Ksiądz profesor Czesław Bartnik, szał walki o władzę. Człowiek ma jakiś pierwotny pęd władania sobą, rzeczami i innymi ludźmi. Pęd ten wypływa z samej istoty życia i jest sam w sobie słuszny, twórczy i niezbywalny. Ale jak każda postawa ludzka podlega dwuwartościowości, może być nie tylko dobry, ale i zły, przesadny, nieopanowany, egoistyczny i w końcu destruktywny dla jednostki i dla społeczności. Dwuwartościowość ta występuje we wszystkich dziedzinach życia, ale chyba najostrzej w życiu społeczno-politycznym. Tutaj staje się albo wielkim dobrem życiowym, albo fatalnym złem. W obszarze społeczno-politycznym cała właściwie wielka historia społeczeństw, plemion, narodów, państw, a zwłaszcza imperiów, to walka o władzę, przeważnie o złym charakterze. O tron walczyli często między sobą i to krwawo, syn z ojcem, żona z mężem, brat z bratem, przyjaciel z przyjacielem, nie mówiąc już o wojskowych i różnych dworzanach. Chrześcijaństwo chciało i chce ciągle walki te wyeliminować. Ale jest to zadanie niezwykle trudne i do dziś najwyższa władza państwowa przeważnie nie jest schrystianizowana. Nawet w państwach uchodzących za chrześcijańskie. Obrazy z historii. Ilość krwawych walk o władzę jest nieprzeliczona. Mnożą się one szczególnie w okresach tworzenia się państw, przełomów rewolucyjnych, a później na etapie upadku danego państwa. Dla zobrazowania weźmy dwa przykłady z czasów agonii potężnego kiedyś i przodującego w świecie Imperium Staroegipskiego. Oto na przykład faraon Ptolemeusz VII, Euergetes II, ożenił się z wdową po swoim bracia, zarazem swoją siostrą, Kleopatrą II, która przybrała sobie piękny tytuł faraoński, bogini kochająca matkę i zbawczyni. Jak widzimy, już wtedy był liberalizm także seksualny. W dniu ślubu Ptolemeusz zabił swojego bratanka, ewentualnego konkurenta do tronu. Po kilku latach poślubił także bratanicę, czyli córkę Kleopatry II, jako Kleopatrę III. Wówczas rozgniewana Kleopatra II obwołała się jedynowładczynią i rozpętała wojnę domową. W rezultacie Kleopatra II wygrała i wygnała z kraju i faraona, czyli swojego brata, i swoją córkę Kleopatrę III. Faraon odwdzięczył się, zabił swojego i jej syna, Memfitesa, odrąbał mu głowę oraz kończyny, a ciało wysłał jako prezent urodzinowy dla jego matki, czyli swojej żony. Albo weźmy bardziej salonowy przykład słynnej w dziejach Egiptu piękności Kleopatry VII, faraona z I wieku przed Chrystusem. Oto faraon Ptolemeusz XII, Neos Dionizos, przed śmiercią ustanowił swymi następcami dwoje swoich dzieci, 10-letniego Ptolemeusza VIII i 10-letnią Kleopatrę, która weszła do historii jako Kleopatra VII Filopator. Ale dworzanie nie chcieli dwojga współfaraonów. Doszło do walki, w której Kleopatra przyczyniła się do śmierci swego brata. Wówczas rzymski Juliusz Cezar zażądał, by na miejsce zmarłego wszedł młodszy brat Kleopatry jako Ptolemeusz XIV Filopator, Kleopatra zaś, w której Cezar się zakochał, wyjechała do Rzymu. Kiedy jednak Cezar został zasztyletowany w Senacie, z tego powodu, że zdobył sobie wielką władzę. Kleopatra wróciła do Egiptu i zaraz nakazała zamordować swego młodszego brata, mającego wówczas 15 lat. Na tronie zaś osadziła swego 3-letniego synka Cezariona, którego miała z Cezarem. Ale po pewnym czasie doszło z tych powodów do wojny domowej. Kleopatra otruła się po śmierci swojego nowego męża Marka Antoniusza, a syna Cezariona jako Ptolomeusza XV, uchodzącego do Indii, zamordowano. Miał 17 lat. Ciekawe, dzisiejsze nasze kochane feministki głoszą samochwalczo, że gdyby one były królami, to na ziemi byłby raj. Tymczasem w Egipcie, gdzie panowało co najmniej 6 kobiet faraonów, za ich rządów nie byłoby najmniej lepiej, a często gorzej. Bywały też często okrutne i ogłaszały się boginiami. To też i dziś problem dobrego władcy nie leży w płci, lecz w osobowości, w zdolnościach, sprawiedliwości, roztropności i mądrości. W dzisiejszych ustrojach demokratycznych walka o najwyższe stanowiska w państwie przybiera inne formy zewnętrzne, ale często wewnątrz jest również pełna nienawiści i zabijania konkurentów moralnie i medialnie. Strach zagrożonych utratą władzy. U władców źle spełniających swoją władzę występuje zwykle paniczny strach przed jej utratą. Ma to miejsce przede wszystkim u uzurpatorów, którzy zdobyli władzę w jakiś nieprawy sposób i cały wysiłek kierują ku jej legalizacji i utrzymaniu. Towarzyszą temu z reguły wielkie oszustwa. Coś z takiego lęku przed utratą władzy występuje teraz u nas, w rządzie i Platformie Obywatelskiej, zwłaszcza po katastrofie smoleńskiej, która najwyraźniej odsłoniła całemu narodowi niedostatki i błędy, a także fałsze dotychczasowych rządów. Nie tylko dlatego, że władze zaniedbały wyprawę do Katynia, ale także dlatego, że śmierć 96 osób reprezentujących całe społeczeństwo polskie obnażyła dotychczasową złą partyjniacką koncepcję państwa polskiego i polityki. Po tym wstrząsie naród objawił się jako kontynuująca się całość, a nie tylko klientela PO lub jej poddani, jako tworzący ojczyźniany podmiot, a nie tylko jako pod społeczność Niemiec i Unii Europejskiej i jako naród suwerenny, dumny i godny, przestępczo dotychczas poniżany w osobie prezydenta przez ludzi wątpliwie propolsko nastawionych. Zdawało się nam zatem, że do wyborów nowego prezydenta wszyscy staniemy nawróceni, pojednani i mądrzy. Mieliśmy nadzieję, że już teraz władze będą służyły narodowi, a nie tylko sobie samym, swojej partii i zaborczym koncepcjom mocarstw. W naszych czasach powinny realizować się słowa Chrystusa: królowie narodów panują nad nimi, a ich władcy przyjmują nazwę dobroczyńcy. U was tak być nie może. Ale najważniejszy z was niech będzie jak najmłodszy, a przełożony jak ten, który usługuje. I przez parę dni wydawało się, że nasz rząd i liberałowie stają się aktywnie polscy i pronarodowi. Jednak szybko się okazało, iż tylko wzmógł się u nich jakiś kompleks złego sprawowania władzy, który chcą rozładować wprost desperacko przez podjęcie nowych ataków z dodaniem oskarżeń, że ich poważne zaniedbania co do wyprawy katyńskiej wykorzystujemy w nowych wyborach prezydenckich przeciwko ich władzy. I tym bardziej konwulsyjnie stanęli wszyscy za swoim kandydatem na prezydenta, by go mieć jako legitymację ich polityki i zarazem służącego im. Stąd też film Ewy Stankiewicz i Jana Pospieszalskiego Solidarni 2010, ukazujący nową, wyzwoloną solidarność wszystkich Polaków jako równoprawnych. Uznali konsekwentnie za zamach na ich władzę partyjną i zarazem na ich bierność w rozwiązywaniu wielkich problemów państwowych. I tak kampania wyborcza znowu podzieliła Polskę na dwie. Na liberalistyczną, wyalienowaną i na solidarnie wyzwoloną, odzyskaną i upodmiotowioną. PO się przeraziła, że ukazanie wielkich idei i zasług Lecha Kaczyńskiego wyrosłych z prawdziwej solidarności, choćby z pewnymi błędami, postawi Prawo i Sprawiedliwość w lepszej sytuacji wyborczej i w rezultacie wyzwoleńczej dla narodu. Zażądała między innymi, żeby o tragedii smoleńskiej, w jakimś sensie źle rzutującej na rząd, nie wspominać w kontekście Polski i patriotyzmu, a jedynie uznać ją jako błąd pilotów i ewentualnie prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Dlatego tylko rząd ma decydować o wyjawieniu lub ukryciu zapisów czarnych skrzynek. Wiele osobistości powróciło do dawnego leżenia, świętej pamięci prezydenta i PiS, ale w gruncie rzeczy, w taki sposób, żeby rozbić naszą koncepcję państwa i Polski podmiotowej, nie służącej Niemcom ani Rosji. Tutaj znowu zapanowało dawne, wredne zakłamanie. PO i rząd nawołują rzekomo do spokojnej, kulturalnej i łagodnej prezydenckiej kampanii wyborczej, ale jednocześnie niektórzy czołowi ich przedstawiciele leżą braci Kaczyńskich, Prawo i Sprawiedliwość i w konsekwencji Polaków, patriotów. Jeszcze bardziej brutalnie i szaleńczo, wprost nie do opisania. Głoszą, że niepoparcie kandydata PO to wszczęcie wojny domowej. Wartość wyborczych deklaracji PO ukazała dosadnie przerażająca wypowiedź Władysława Bartoszewskiego dla austriackiego pisma Der Standard, że jeśli Jarosław Kaczyński będzie nawiązywał do śmierci brata, co już rzekomo czyni, to będzie to nekrofilia. Popęd płciowy do zwłok. Gazeta Wyborcza z 7 maja bieżącego roku. I tak kontynuuje dawne leżenie Kaczyńskich i PiS, iż są to dewianci psychicznie pokręceni, napęczniali niemoralnością frustraci, dyplomatołki. Zobacz, Robert Mazurek, Rzeczpospolita, z 8 maja bieżącego roku. Podobne obelgi są miotane do dziś. Rzecznik sztabu wyborczego Bronisława Komorowskiego pytana, czy jest to język dopuszczalny. W TVP Info 12 maja bieżącego roku odpowiedziała mniej więcej tak, że taki autorytet wie, co mówi. Znaczy to, iż PO akceptuje taki język i postawę. Jeszcze raz trzeba zauważyć, że te i podobne obelgi są miotane nie tylko na Jarosława Kaczyńskiego i na Prawo i Sprawiedliwość, lecz przede wszystkim na wszystkich Polaków, jako patriotów i katolików zaangażowanych politycznie w naszą koncepcję Polski. W tym samym panicznym lęku, żeby nie utracić choćby odrobiny władzy, pewni ludzie aż postradali zmysły, zarzucając księdzu arcybiskupowi Marianowi Gołębiewskiemu, metropolicie wrocławskiemu, że 10 kwietnia bieżącego roku poparł publicznie PiS słowami: Polska prawem i sprawiedliwością stoi. Gazeta Wyborcza z 6 maja bieżącego roku. Aż się człowiek boi, żeby ci fanatycy nie zażądali od archeologów uroczystego potępienia wieśniaka egipskiego z końca 3 tysiąclecia przed Chrystusem, który napisał, że najwyższym prawem świata jest sprawiedliwość. Wymowny wieśniak. A więc już wtedy poparł PiS. Trzeba będzie wykreślić już z języka słowa prawo i sprawiedliwość. Niektórzy inni, kamuflując swoje żądanie, by katolicy nie byli czynni w życiu politycznym w Polsce, wołają, by Kościół był ponadpartyjny i był znakiem wartości ogólnoludzkich, to znaczy, żeby nie tylko hierarchia, ale i wszyscy świeccy katolicy, którzy przecież są Kościołem, nie angażowali się w życie żadnej partii, ani w ogóle w życie polityczne jako katolicy, jako członkowie Kościoła, lecz tylko jako ateiści polityczni. Ostatecznie chodzi o to, żeby ateiści polityczni mieli prawo panować nad polskim społeczeństwem katolickim. Papież Benedykt XVI odrzucił ostatnio publicznie milczenie wiary w polityce. W Fatimie 14 maja bieżącego roku. Prawda, że katolicy nie mogą popierać tylko jakiejś jednej partii pośród innych dobrych, mogą należeć do nich wszystkich według własnego uznania, ale nie mogą popierać partii złych ani milczeć, gdy sieją one zło i niemoralność. Bo dobro moralne jest w państwie pierwsze. Milczenie katolików w takich sytuacjach równałoby się współpracy w złu. Władza zła. Liberałowie, lewacy, feministki i ateiści pojmują władzę państwową w rezultacie jako niezależną nie tylko od wiary w Boga, ale także od moralności, zwłaszcza chrześcijańskiej, choć usiłują tworzyć jakąś swoją pseudoetykę. W rezultacie taka władza jest dla nas w Polsce w zdecydowanej większości katolickiej, nielegalna i niemoralna. Może nam ona wyrządzić niewolę społeczno-polityczną cięższą niż niewola militarna. Dlatego słuszne są słowa wypowiedziane w 219. rocznicę Konstytucji 3 maja przez księdza prałata pułkownika Sławomira Żarskiego, choć ku zgorszeniu ateistów politycznych: Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie, wolną od kłamstwa, hipokryzji, politycznej poprawności, historycznej amnezji, partyjnego ateizmu, antykościelnej neurozy. Nasz dziennik, 4 maja bieżącego roku. Tyle, że po tych prawdziwych słowach administrator ordynariatu Wojska Polskiego może zostać uznany przez władze wyższe za polityka w sutannie i po prostu katolickiego oszołoma. Ale choć ludzie władzy głoszą, że są oświeceni najwyższą światłością i budują Polskę jak najbardziej nowoczesną, to jednak muszą zauważyć, iż Polacy już coraz częściej zaczynają śpiewać: Ojczyznę wolną racz nam wrócić, Panie. Występuje też od tysięcy lat taka patologia, że najwyższy władca nieraz lubi się ubóstwiać lub po prostu zajmować miejsce Boga, co czynili nawet władcy ateistyczni. W dalekiej przeszłości w różnych kulturach starożytnych wielu królów deifikowano lub sami się deifikowali. Jest to już jakiś zawrót głowy lub diabelska pycha. Jestem, pisał o sobie nieudolny faraon z 3 tysiąclecia, Anchtifi, początkiem i końcem ludzkości. Taka pycha, połączona z ogromną władzą, to wielka tragedia społeczna. Dziś wprawdzie przywódcy nie mówią o sobie takimi słowami, ale w ich zachowaniach i czynach tkwi idea, że mogą zajmować miejsce Boga choćby w stanowieniu swojej własnej ateistycznej etyki. I co gorsza, tacy ludzie zwykle są psychopatyczni i utrzymują się przy władzy najuporczywiej i najdłużej. Nie sposób się ich pozbyć. Wszelkie demokratyczne zmiany, także w Unii Europejskiej, odbywają się w ramach tej samej krótkiej talii kart. Jest wciąż jakiś ogromny niedowład rozumu społeczno-politycznego. Trzeba też wspomnieć o skamienieniu władzy, która po krótkim czasie głuchnie i ślepnie. Niczego nie słyszy, nie widzi i nie rozumie. Oto jeden z przykładów. Władza PO, głosząca świętą demokrację, swobodę i dialog, już nie chce rozmawiać z obywatelami, z robotnikami, ze związkami zawodowymi, ze strajkującymi, z bezrobotnymi, z ratującymi polskie przedsiębiorstwa i firmy, z ludźmi kultury, nauki i sztuki, nie mówiąc już o partiach opozycyjnych. Klasyczne skamienienie władzy. Można sobie wyobrazić, co by było, gdyby jeszcze prezydentem został człowiek im poddany. Weźmy też przypadki mnożących się protestów setek i tysięcy przedstawicieli inteligencji, pracowników, profesorów przeciwko puszczeniu życia polskiego na żywioł lub przeciwko niekompetentnym czy niedorzecznym decyzjom, jak w sprawach wyprzedaży mienia polskiego, rujnowania całej gospodarki, niedowładu służby zdrowia, niszczenia szkolnictwa wyższego i armii, rujnowania wyższych działów gospodarki, a choćby i tylko w sprawie idiotycznego rozbicia kolejnictwa na wiele podmiotów i w tylu innych kwestiach. A rząd przeważnie milczy arogancko, nawet nie odpisuje profesorom uniwersytetu. Brak już tylko tego, by dołączył i prezydent. Przecież na protesty wyższych figur reagowały nawet kiedyś niedemokratyczne władze PZPR, choćby przez potępienie lub aresztowanie. Najgorsze jest aroganckie milczenie. Wiadomo, o co ostatecznie chodzi. Chodzi o to, że rząd i PO przyjęły liberalistyczną, ponowoczesną ideologię, według której rząd ma jak najmniej działać w państwie, niech wszystko dzieje się samo. Ale niech to przynajmniej poddadzą pod dyskusję ze społeczeństwem polskim. Po co sprawują władzę, jeśli rząd ma nie działać jak w starochińskiej regule Wu Wei, według której działanie przynosi szkodę? Ukrywanie się władzy za parawanem kłamstwa. Święta Księga Przypowieści podaje takie przysłowie. Pewna kobieta zjadła, obtarła swe usta i rzekła: nie jadłam. Dziś coś takiego jest stale w złej polityce. Władza wybrana demokratycznie powinna być czysta, otwarta i prawdomówna. Tymczasem na płaszczyźnie państwowej przeważnie taka nie jest. Co gorsza, często władza jest zdobywana za pomocą kłamstw. Potem kłamstwo ją żywi i podtrzymuje i tak kłamstwem się rządzi. Żeby było ciekawiej, to wszelka prawda o władzy jest zaliczana oficjalnie do specjalnych tajemnic państwowych. Jeśli mówi się prawdę, to jedynie w sprawach całkowicie drugorzędnych. Tak jest w całym rzekomo postępowym świecie. W teorii mówi się o demokratyzacji, liberalizacji i humanizacji władzy. Tymczasem władza dobra jest nieskuteczna. Świat natomiast niszczą lichwa globalna, demonizowanie banków i pieniądza, handel kobietami, dziećmi, bronią, narkotykami, wykradanie technologii, światowe mafie, pasożytnicze instytucje, łapownictwo, kupowanie ustaw, oszustwa wyborcze, oszustwa sondażowe, niezliczone oszustwa wielkich koncernów, szantaże, ucisk, piractwo, terroryzm, zabijanie milionów istnień ludzkich. Oblicza się, że cała przestępczość na świecie przełożona na pieniądze wynosi rocznie $1 trylion. A zaślepieni ludzie postępowi powiadają, że zatriumfowała wolność. Oczywiście bez moralności. Powróćmy jeszcze raz do smutnej sprawy irackiej. Oficjalnie Ameryka uderzyła na Irak po ataku Al-Kaidy na World Trade Center 11 września 2001 roku, żeby zniszczyć gniazdo terroryzmu i zlikwidować broń masowego rażenia, choć faktycznie nie było tam ani jednego, ani drugiego. Tymczasem wywiad turecki wyjawił niedawno, że już na 4 miesiące przed atakiem Al-Kaidy 3 państwa podjęły negocjacje w sprawie rozbioru Iraku. Anglia miała dostać południe, Turcja część północną z Kurdami, a Stany Zjednoczone resztę. Niestety i Polska dała się na to nabrać, także wysyłając swoje wojska. Mówią, inna jest logika polityki. Ale Polska nie uzyskała nic. Raczej straciła i materialnie, i politycznie. I naruszyła moralność międzynarodową. Prawy człowiek, generał Waldemar Skrzypczak, pisze, że wojna iracka to było jedno wielkie oszustwo. Dziś w epoce medialnej totalne kłamstwo stało się główną bronią w walce. Spraw, jakie zatruwają atmosferę życia w Polsce, jest bardzo wiele. Na przykład oficjalnie się ukrywa, że w akcję wyborczą na prezydenta włączają się Unia Europejska, Niemcy i wywiad rosyjski. Czy z nagrodą Karola Wielkiego dla kogoś, kto jest przełożonym kandydata PO na prezydenta, nie mogła Angela Merkel poczekać na czas po wyborach? A za co ta nagroda? Przecież nie za wielką działalność, której nie ma. Ani za rozwój Polski, lecz raczej za ściślejsze poddawanie Polski ideologii unijnej i wpływom niemieckim, co miało oznaczać wzmocnienie Unii Europejskiej. Wielu ludzi z PO, SLD i nawiedzonych fałszywym liberalizmem stawia sprawę otwarcie. Najlepsza służba Polsce to służba Unii i naszym potężnym sąsiadom. Podobnie mamy już na nowych paszportach, najpierw jesteśmy obywatelami Unii Europejskiej, a dopiero niżej Rzeczypospolitej Polskiej. Nasz rząd jest niesprawny wewnątrz, ale jest bardzo sprawny w słuchaniu urzędników z Unii Europejskiej. W tej sytuacji człowiek duma, po co ta cała zabawa rządu i PO w wybory ich prezydenta, przecież i tak ma rządzić wszystkim premier, a prezydent ma tylko słuchać jego rządu, poszczególnych ministrów, trybunałów, no i w ogóle prominentów liberalnych, przeważnie lekceważących Polskę. A zatem obecne wybory prezydenckie muszą być czymś więcej, czymś szczególnym. Polacy muszą przy tej okazji poczynić wielki krok w kierunku odzyskania i władzy, i godności. Totalną i arogancką władzę PO trzeba uznać za nieodpowiednią i niekorzystną zarówno dla Polski, jak i dla Unii Europejskiej. Ostatecznie nie oskarżamy nikogo o jakąś niemoralność, lecz raczej o błędy i uporczywe trzymanie się ich. Myślę, że głównym źródłem tego stanu rzeczy jest przyjęcie błędnej ideologii liberalistycznej, w tym też błędnej koncepcji człowieka, państwa i polityki. Główną winę ponoszą słabi intelektualnie dzisiejsi strategzy europejscy, którzy nie umywają się do wielkich umysłów starogreckich, rzymskich i chrześcijańskich, kierując się jedynie wielką pychą ludzi rzekomo oświeconych i stojących już na samym szczycie ludzkości, jak ów wspomniany faraon egipski w 3000 lecie przed Chrystusem, Anchtifi. I jeszcze jedno. W panującej atmosferze nieszczerości, niejasności, nieokreśloności, coraz więcej ludzi przerażonych wystąpieniami dziwnych osobistości zgłasza obawy, by nie zostały w jakiejś mierze poddane manipulacjom nie tylko sondaże przedwyborcze, ale i rezultaty głosowań. Rozwścieczonych ludzi nie tak łatwo upilnować w jednej czy drugiej terenowej komisji wyborczej. W komputerze centralnym wystarczy jedno czyjeś kliknięcie, na przykład unieważniające 500 000 głosów. Całe społeczeństwo powinno pójść do wyborów i całe powinno być czujne, bo tak wielu polityków i graczy społecznych władzę traktuje nie jak służbę dobru Polski, lecz jako swój osobisty łup. Ksiądz profesor Czesław Bartnik, czytał Marek Prałat. Nasz dziennik, wydanie sobotnio-niedzielne, 22 maja 2010 roku.